drodzy braterstwo. Przyglądam się temu wersetowi, bo o tym wersecie mamy mówić. I myślę sobie o nim tak. Jeśli Pan Bóg w domu nie zbuduje, no to człowiek na próżno będzie się trudził. W tym wersecie w pierwszym wersecie właściwie są ujęte dwie partykuły im w języku hebrajskim, które mówią jeśli. Więc jeśli jest to partykuła, która mówi o jakiejś zależności, o warunku. Jeśli, to potem jest już w trzech następnych odpowiedziach na próżno. Saf. Na próżno człowiek będzie starał się, żeby cokolwiek zrobić. Gdy przyglądam się nam, sobie, to dzisiaj, wiecie, braterstwo, uświadomiłem sobie taką jedną rzecz. Postawię wam pytanie. A skąd przyjechaliście? Z domu?
Tak.
A gdzie masz twój dom?
W Jaworznie.
W Jaworznie. A nie przyjechaliście czasem z Kuz, albo z Chrzanowa, albo z Oświęcimia? Też? Ale przede wszystkim przyjechaliście skąd? Z domu. Przyjechaliście z domu. Każdy z was przyjechał z jakiegoś domu. Dzisiaj rano musieliście wyjść z tego domu, żeby wejść do maleńkiego domu, który was przewiezie, jakiś tam na czterech kołach. Tymczasowe bardzo, ale tak naprawdę byliście w jakimś domu, w jakimś mieszkaniu. I z tego domu wynieśliście coś, co przywieźliście tutaj do nas. Tak myślę o tym, jaki jest ten współczesny świat. Bo wy mieliście odwagę, siły, czas, żeby przyjechać tutaj i rozmawiać o Bogu. My też należymy do pokolenia ludzi, możemy powiedzieć, tej epoki. Epoki edukacji powszechnej, wykształcenia. Epoki, która rozwija się bardzo dynamicznie. Człowiek jest wykształcony w bardzo wielu dziedzinach. Księżyc to już jest bajka tak naprawdę. Inne planety już zaczyna o nich myśleć. Nawet możliwość prawie, że stworzenia człowieka już prawie jest w zasięgu człowieka. Człowiek potrafi już bardzo wiele. Potrafi zbudować wieżę Babel. Potrafi zbudować. Jeśli tylko zbierze się, postanowi w swoich myślach i podejmie decyzję, będzie budował. Będzie sięgać ponad chmury. Człowiek może sięgać już do głębin morskich. I człowiek może dumnie mówić o sobie i może nawet i tak często mówi. Szczególnie ekolodzy na to zwracają uwagę, że człowiek jest panem tej ziemi. Czy to prawda? Wydaje się, że człowiek dochodzi do możliwości swoich, do szczytu tych możliwości. Że czasami może już nie może więcej, ale nagle okazuje się, że coś jeszcze zostało wynalezione albo usprawnione i nagle lepiej, łatwiej jest się porozumiewać albo i przenosić. Przyszyć człowiekowi rękę? To jest bajka. Ale oko mu naprawić, żeby już widział? To już jest zupełnie coś innego. A jednak okazuje się, że najtrudniejszą rzeczą jest rzecz prosta. Rzecz prosta, wiecie, braterstwo, jaka? Postawię wam cyfry. Rzucę taką cyfrą i nie wiem, czy odgadniecie. 46%. Wiecie, co to jest? Proszę? Wiara? Nie. to jest ilość rozwodów wśród polskich młodych małżeństw z ostatnich 5 lat. To jest najtrudniej stworzyć dom. Najtrudniej stworzyć prostą rzecz, jaką jest dom. 4 ściany, sufit, podłoga, klamka, nasze intymne, spokojne, subtelne mieszkanie. A to jest najtrudniej zrobić. Rodziny się rozpadają, życie rozsypuje się w kawałki, jak rozbite naczynia. Dlaczego tak jest? Jak temu przeciwdziałać? Jak my, patrząc na to wszystko, co jest wokół nas, możemy to zmieniać? A może bać się, żeby do nas nie wchodziło? Bo chyba zauważacie, że też wchodzi. Ponieważ braterstwo organizujące tą konwencję poprosili mnie o to, żebym porozmawiał z innymi braćmi, żeby ta ostatnia część nie była taką stricte wykładową, to mówiąc szczerze, troszeczkę zagrali w sercu mojej duszy, bo ja nie lubię sam dużo mówić. Wobec tego poprosiłem dzisiaj 3 małżeństwa, aby przyszły tutaj do nas, i żebyśmy spróbowali wspólnie rozstrzygnąć parę ważnych kwestii. Poproszę kolejno, jeśli mogę prosić, młode małżeństwo Macieja, brata Macieja i siostrę Marty Szumowskich. Zobaczcie, idą z małymi berbeciami na rękach. Fajne. Teraz się coś więcej może o nich dowiemy. Braterstwo Ele i Marka Dziewońskich. Gdzie jesteście? I widzę ich, ale myślę, że dojdą. I braterstwo Krysie i Janusza Mrzygłodów. Jeszcze starszych. Już siostra skomentowała, jeszcze starszych. Powiem siostrze, powiem braterstwu, że chciałem jeszcze starszych braterstwa, ale no nie udało mi się. Miałem za słaby dar przekonywania. Usiądźcie sobie w takiej kolejności. Fajnie. Dziękuję wam bardzo, że tak usiedliście. Czy ja... Tutaj mamy jeden mikrofon. Mamy tego rodzaju trudność techniczną, że będziemy mieli tylko jeden mikrofon. A ja bym was prosił, postawię tutaj sobie wodę. Jakby mi zaschło w gardle z wrażenia po tym, co usłyszę od was, to wiecie, to będzie tak... to będzie mi lepiej. Chociaż... A może wam jest potrzebna woda już? Nie? Siostra Krysia mi powiedziała, że się stresuje bardzo. No ale może nie wszyscy będą się tak bardzo stresować. Powiedzcie nam coś o sobie tutaj, najmłodsi z tymi berbeciami. No, jak oni mają na imię? Siostro, powiedz.
Ja trzymam na rękach Filipka, Maciek trzyma Mikołaja. Urodzili się 7,5 miesiąca temu. No co, żyjemy sobie w Niepołomicach. Razem w domu z rodzicami moimi i moimi dziadkami. Także bliźniaki mają dużo ludzi wokół siebie. Mamy do dyspozycji jeden pokój, ale jest dosyć duży, więc nie jest nam aż tak strasznie ciasno. No i mimo tego, że wszyscy myślą, że jest nam tak strasznie ciężko z bliźniakami, to wcale tak nie jest. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że oni się pojawili w naszym życiu.
Dobrze, to dziękuję ci bardzo. Kochani, ja bym chciał po kolei was tak, może po kolei, może czasem nie po kolei, przepraszam, jeśli będę tak czasem skakał. Chciałbym was zapytać o taką rzecz. Każdy z nas, tak jak wcześniej powiedziałem, przyjechaliśmy z domów. Ja stawiam tezę, że dom jest najważniejszym miejscem człowieka. Miejscem na ziemi. Ja jestem o tym przekonany. Czy wy możecie to potwierdzić? Jeśli możecie, spróbujcie użyć z własnej argumentacji. Poproszę może w kolejności najmłodsze małżeństwo, bo tak jak zauważyliście, braterstwo, małżeństwa usiadły w kolejności stażu. Najmłodsze małżeństwo, jaki wy macie staż?
2 lata.
2 lata. Średnie małżeństwo? Ile, Elu?
3.
23.
23.
Ale 40.
40. Bardzo piękny wiek. Bardzo piękny wiek, liczba biblijna. Powiedzcie coś na ten temat.
No ja potwierdzam, zgadzam się z tą tezą. Myślę, że dom jest najważniejszym miejscem na ziemi. Kiedy pytasz o dom, przypomina mi się przypowieść o synu marnotrawnym, kiedy to syn postanawia wyruszać swoimi ścieżkami, chce spróbować podjąć wyzwanie, pokierować swoim życiem tak, jak on by to widział. Natomiast wiemy, jak ta historia się toczy i co się dzieje z człowiekiem, któremu brakuje już pożywienia. Wtedy postanawia wrócić do domu. I co? Okazuje się, że ten dom przyjmuje go z otwartymi rękoma. I tak też sobie wyobrażam ten dom, to najświętsze miejsce na ziemi, najwspanialsze miejsce, czyli miejsce, do którego bez względu na to, jak potoczy się nasze życie, możemy zawsze wrócić i będziemy się tam czuć bezpiecznie i dobrze. Tak ja sobie wyobrażam.
Dobrze, to dziękuję Ci. Ponieważ Marta już mówiła wcześniej, to ja poproszę już teraz siostrę Elę.
Budowniczy.
Budowniczy, dobrze. Widać od razu podział władzy w małżeństwie, tak? Bo to są...
Chociaż to akurat tylko tutaj.
No właśnie, zweryfikował mój. Proszę bardzo, Marku.
Dom. To coś, co się pamięta od dzieciństwa. To coś, co się z rozrzewnieniem pamięta. To miejsce, do którego się chce wracać. Przepraszam. To miejsce, gdzie każdy z nas za każdego oddałby wszystko. To takie miejsce, w którym na pewno czuje się człowiek bezpieczny. I w którym zostały przekazane jakieś prawdy, zasady, atmosfera, która towarzyszy potem przez całe życie. I cząstkę z tego, co ja na przykład dostałem, co z Elą dostaliśmy ze swoich domów, usiłowaliśmy zachować w naszym domu.
Czy takie przypomniało mi się powiedzenie, że dom to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale gdzie cię rozumieją. I to myślę jest ogromnie ważne, kiedy coś zaczyna się kończyć, wraz z odejściem na przykład rodziców, tak w postaci taty to poczułam. Ale to, co zostawił we mnie, co ja wyniosłam z domu i co myślę też jakby udało nam się przekazać naszym dzieciom. To poczucie takiej więzi, która jest ogromnie ważna, tego oparcia, że to jest dom, do którego można wrócić w różnych sytuacjach, no, że z tym się idzie przez życie. I to, co tu dzisiaj tak wiele razy pięknie było powiedziane, że dom, w którym jest Pan Bóg. Mój tata był prosto wierzącym człowiekiem czynu i to jakby chcę w sobie przechować i to chciałabym, żeby miały moje dzieci taką prostą chęć dobrego życia.
Dziękuję. Jeszcze jedno, jak można. Bo my tutaj mówimy w kontekście dom, zbór. Co wynosimy z domu, jaki szacunek do zboru, to tak taka atmosfera jest w zborze. Dziękuję.
No, również mam bardzo podobne skojarzenie jak braterstwo, że no, w przypadku naszym my już jesteśmy
z naszego domu jakby drugim pokoleniem, bo jest tato jeszcze, mamusia w tym roku zmarła, są już moje dzieci dorosłe i już mam wnuki. Więc ten dom nam się rozrasta, powiedziałabym, rodzina się rozrasta. Przekazywane wartości są z jednej, jakby z jednego domu do drugiego domu, ale stanowimy całość. W naszym przypadku wydaje mi się, że mój dom to nie tylko moje dzieci, moje wnuki, mój tato, ale także moje siostry i ich rodziny. Mam bardzo duży dom, wielkie oparcie. Może dzięki, na pewno jest to dzięki Panu. Dzięki temu, że w naszym domu staramy się, żeby Pan był na pierwszym miejscu. I myślę, że każdy dom, w którym Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, taki dom jest domem szczęśliwym.
Dziękuję. Dziękuję. Bracie Janusz?
No, cóż ja mogę powiedzieć? Braterstwo już dużo powiedzieli. No, ja podzielam te myśli, co tu braterstwo już mówili, że dom jest przede wszystkim oparciem. No taki przykład mogę podać, że gdy pracowałem, a zostałem po godzinach, a żona nie wiedziała, to szukała mnie. Także wiem, że to jest dom, który jedno drugiego potrzebuje. No nie wiem, jeszcze tak przede wszystkim odczułem to błogosławieństwo nie tylko w domu, ale przede wszystkim w swoim zgromadzeniu, jakim prawdę poznam i do tego czasu jako jestem tam członkiem. Także czuję się naprawdę bardzo dobrze i oby Pan mnie w dalszym ciągu trzymał w tym domu i żebym mógł służyć i pomagać braciom, na ile tylko mogę. No, a dom jest, tak jak tu żona powiedziała, że dom się rozrasta, tak samo ja myślę, że i braterstwo się rozrastają, bo coraz więcej się poznaje braterstwa, coraz więcej jest jakaś więź duchowa.
Ja tylko mogę powiedzieć jedno, że od mojego męża mogę się uczyć bardzo wiele, przede wszystkim wielkiego umiłowania braci, ponieważ on pochodzi z rodziny całkowicie katolickiej. I tak ceni prawdę, że można się tego od niego uczyć. I starał się swoim dzieciom umiłowanie prawdy przekazać.
Dziękuję. Powiedzieliście, bardzo piękne zdania padały z waszych ust. To jedno, dom to miejsce, gdzie jedno drugiego potrzebuje, gdzie jedno na drugiego czeka. Myślę, że słowa, które są warte kopiowania. Ale wobec tego postawiłbym wam takie pytanie. Niedawno usłyszałem takie zdanie. Bo siostro Krusiu, odwołam się do twojej wypowiedzi. Powiedziałaś, że w waszym domu Bóg był na pierwszym miejscu. Niedawno usłyszałem takie zdanie, które mnie zastanowiło. Zdanie mówiące o tym, że tak naprawdę w naszych domach najważniejsza powinna być rodzina. A zaraz się oburzycie i powiecie, powinien być Bóg. Ale słyszałem zdanie, powinna być rodzina. Pomyślmy o tym z tego punktu widzenia. Jesteśmy wierzącymi ludźmi, znamy się ze społeczności. Ale wyobraźmy sobie taki przykład, że nie mam takiego planu, ale gdybym ja się rozwiódł, to pytanie jest takie, czy byś mnie zaprosiła do swojego zboru. Wobec tego, co jest ważniejsze tak naprawdę? Bóg czy rodzina? Czy można jednak to jakoś połączyć? Siostro Krysiu.
No, ja myślę, że nie ma wątpliwości, że ktoś, kto poddaje w wątpliwość dom najwspanialszy, najpiękniejszą rodzinę, chce porównać i powiedzieć, że ona jest najlepsza od Boga, no to jakieś pomylone pojęcia. Nie, bo Pan Bóg jest miłością. Pan Bóg jest mądrością. miłością, mądrością, mocą, prawda i sprawiedliwością. I to Pan Bóg stworzył rodzinę, więc jak może być stworzenie ważniejsze od Twórcy? Nie ma możliwości. Pan Bóg jest rzeczą najważniejszą. Ja może powiem, w czym ten u nas w domu Pan Bóg był. Zgromadzenie jest, zresztą nie wiem jak inne, w naszym zgromadzeniu nie ma kłótni. Jesteśmy jedną wielką rodziną, więc mi jest tak trudno dom zawęzić tylko do Dębowej 19a. Z wszystkimi problemami można było się w zgromadzeniu, jak były dzieci małe, poradzić. I nie tylko. Udzielana była pomoc. Przychodzi się na zebranie, coś ci jest? Dostrzeganie problemów innych, to jest ważne. I dzieci, żeśmy nie straszyli, że jak będziesz niegrzeczny, to pójdziesz na zebranie. Nie. Nasze dzieci miały taką karę. Jak będziesz niegrzeczny, zostajesz w domu, nie idziesz na zebranie. W tej chwili wiem, że moje dzieci w ten sam sposób straszą, w cudzysłowie, swoje dzieci. Pójście na zebranie jest nagrodą, a nie karą. Myślę, że tak jak tu dzisiaj w wykładzie było powiedziane, że dzieci są drugimi oczami i w naszych domach też dzieci nas oceniają. Jak będziemy co innego mówić, inaczej postępować, inaczej mówić na zebraniu, a inaczej w domu, to wtedy te dzieci za nami, mając 17-18 lat, nie przyjdą, bo wtedy już nie mamy wpływu. Myśmy szli do Braterstwa Kołaczów, do Braterstwa Chońców, innych w tygodniu na spotkania. Nasze dzieci od maleńka, w wózku wiozłam, ale i dorosłe, też szły na te spotkania ze starszymi, od nich dużo starszymi ludźmi i lubiły tam chodzić, bo były tam zawsze rozmowy o Panu Bogu, ale też było zainteresowanie nimi. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. To może...
Ja tak może troszkę inaczej, ale tak dzisiaj też sobie uświadomiłam i tak rozmawiając ze Staszkiem, oglądając te małe dzieci, że ja dom i rodzinę pojmuję od początku bardzo szeroko. Mój tata nie miał korzeni takich naszej społeczności. Moja mama też nie i w związku z tym dla mnie rodziną byli bracia ze zboru i bracia ze wszystkich, z którymi się spotykałam. Dla mnie byli rodzinie w Białogardzie, gdzie jeździłam całe lata, w Biłgoraju, jeździłam do Wałbrzycha. To była moja rodzina. Ja na przykład mam takie może zaburzone nawet poczucie więzi rodzinnej, że dla mnie czasami ważniejsze są tak zwane siostry w Panu czy bracia niż kuzyni, których zupełnie nie znam. I stąd ja na przykład ogromnie się cieszę z tego, co się w tym naszym szeroko rozumianym domu dzieje. To, że na konwencjach jest tyle dzieci, że ta praca, którą Staszku zaczynaliśmy 30 lat temu od pierwszych kursów, że to przyniosło bardzo realne owoce, że to wszystko trwa i jakby ktoś mówił, co chce, to są dowody, że ta rodzina trzyma się nieźle, mimo różnych problemów na pewno, bo to jest nieuniknione, ale to ogromnie cieszy. To jest dla mnie taką tutaj na przykład na dzisiaj radością i zbudowaniem.
Dziękuję. Pani Marku, chcesz coś dołożyć, dodać do tego, co twoja żona powiedziała?
No, ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że w relacjach takich, jeżeli Pan Bóg ofiaruje nam rodzinę, rodzina jest tym elementem, w którym się ma objawić miłość. A jak było powiedziane, Bóg jest źródłem miłości. Od Niego płynie ten strumień miłości. To rodzina się też w Nim znajduje. Po to została człowiekowi dana. I myślę, że jeżeli właściwie to spełniamy te wymogi dotyczące życia w rodzinie, to wtedy Pan Bóg, znaczy wtedy nie ma problemu Pan Bóg czy rodzina, bo to jest w tym jednym strumieniu miłości.
Dziękuję. Siostro Marto, co powiesz na ten temat?
Ja może powiem tak, że my tak naprawdę od jakiegoś tam dłuższego czasu wypadliśmy w ogóle ze społeczności i bardzo nam tego brakuje. I ja na przykład już chodząc na studia w weekendy, bardzo właśnie brakowało mi tego zboru. Brakowało mi tego, że nie mogę sobie posiedzieć chociażby z rodzicami w domu, ale brakowało mi też tego, że nie mogę iść na zebranie. I że tak powiem, później moja ciąża i teraz narodziny dzieci wcale tego nie ułatwiają. I brakuje nam tego i cały czas myślimy, jakby to sobie zorganizować, żeby jakby wrócić na te same obroty, na których byliśmy kiedyś. No bo to jest dla nas bardzo ważne. My się dobrze czujemy w społeczności i tutaj zależy nam na tym, żeby przekazać to, co najlepsze naszym dzieciom. Żeby im też zawsze brakowało zboru, brakowało rodziny i brakowało braci i przyjaciół, których tutaj mają.
To tak dla uzupełnienia tylko dodam, że osobiście dla mnie dom i rodzina to synonimy i nie wartościowałbym tego, co jest ważniejsze, co nie. Po prostu jeżeli dbamy o rodzinę, dbamy o Boga. Jeżeli dbamy o Boga, dbamy o rodzinę. Tyle.
Dziękuję Ci bardzo. Chciałbym tutaj małe usprawiedliwienie zastosować wobec braterstwa Szumowskich. Troszeczkę mieli obawy, czy mogą przyjść tutaj na scenę, ale ja poprosiłem, żeby przyszli właśnie z dziećmi, żebyśmy jednak widzieli tą ciągłość międzypokoleniową. Może nam troszeczkę przeszkadzają. Tego oczekiwałem. Takiego zaprzeczenia. Kochani, a właśnie, odniosę się teraz do dzieci. Jakoś tak się składa, że ostatnio bardzo pokochałem postać Abrahama. Myślę, że mieszkańcy Betanii wiedzą dlaczego, bo badamy historię Abrahama teraz. Wspólnie prowadzimy takie nabożeństwa. Tak po cichu wam powiem, że pod koniec września do nich powrócimy. Teraz mieliśmy przerwę i uderzyła mnie jedna rzecz w postaci Abrahama. Abraham, gdy Pan Bóg mówi do niego: nie bój się, Abrahamie, ja tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. To wtedy pamiętacie, co Abraham powiedział do Pana Boga? Mówi tak: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę, jaki? Bezdzietny. A dziedzicem mojego domu będzie Eliezer z Damaszku. Dziedzicem mojego domu, tego wszystkiego, co mam. Moich posiadłości, moich owiec, kus ziemi, którą mam, mojego szacunku, tak jakby nawet autorytetu, który ja zbudowałem, będzie dziedzicem będzie człowiek z innego rodu. Nie będzie on w żaden sposób z nami związany krwią. Więc szukał dziedzica jako takiego. Jak ważne są dla was wasi dziedzice? Zaczniemy od najmłodszych? Od najmłodszych. No, siostro Marto.
To znaczy, nie wiem...
Co to znaczy, że dziecko jest ważne dla matki, dla ojca?
To tak właściwie trudno określić, bo powiem może tak, że my jak już chodziliśmy z Maćkiem ze sobą, byliśmy razem, byliśmy narzeczeństwem, a później się pobraliśmy, to jakby naszym celem było to, żeby mieć rodzinę, żeby nie zostać we dwójkę i dzieci są dla nas no, naprawdę całym naszym życiem. No, my sobie bez nich nie wyobrażamy i mimo, że czasami ludzie patrzą na nas jak na wariatów, bo jesteśmy bardzo młodzi, mamy nieskończone studia i powiedzmy nie ma takich super warunków, jakby to niektórzy powiedzieli, na to, żeby mieć dzieci. My jednak bardzo ich pragnęliśmy i są dla nas ważne. Są... To jest tak, że ja patrząc też na moją ciocię, która nie ma dzieci i która bardzo... Może oddam siostrze.
Jest pomoc. Dobrze, dziękujemy.
I która teraz już zaczyna chorować, to ona cały czas myśli, jakby to zrobić, żeby tutaj do Polski wrócić. I... Bo wie, że nie ma się nią kto zająć. Liczy bardzo na nas i... Chciałabym być w stanie się nią zająć. Właśnie dlatego myślę, że dzieci są ważne, bo jak ludzie są młodzi, to często myślą, że tak jest fajnie, bo mogą sobie wyjść do kina, bo mogą tu pojechać, tam pojechać. Ale jak się patrzy właśnie na takie osoby, które są same później, bo nie mają dzieci, bo nie mają do kogo pojechać na święta, nie ma się kto nimi zająć, to życie się wydaje takie puste trochę. Czasami tak się składa, że tak jak ciocia nie mogła mieć dzieci.
i nas traktowała, mnie i moją siostrę, jak swoje dzieci. I dlatego myślę, że to jest bardzo ważne.
Dziękuję ci bardzo. Może poproszę teraz siostrę Elę.
Znaczy, dla mnie macierzyństwo też było czymś bardzo szczególnym, bo ja byłam dość późną matką. Wszystkie moje koleżanki już miały takie dorastające dzieci, ale tak myślę, że zdarzyło mi się to we właściwym momencie, jak wiele rzeczy w życiu, może troszkę późno. Ale takie pamiętam, kiedy urodziła się Asia, miałam takie poczucie, że otworzyło się niebo dla mnie. Zdarzył się cud i jakby całe moje potem życie i ta troska i o Jasia potem była właśnie w takiej atmosferze takiego cudu, który mi został podarowany i traktowałam dzieci może nie tyle bardzo serio, czasami nieudolnie, bo życie jest toczy się jakby troszkę obok naszych pragnień, ale traktuję to jako wielki dar, jako ubogacenie. Dzieci bardzo wiele rzeczy mnie nauczyły. Nauczyły mnie pokory przede wszystkim, rozumienia świata. I myślę, że po to też jakby nam są dane, że to nie tylko, żeby się opiekowały nami, jak będziemy starzy, ale też przez ten cały czas ja się bardzo wiele nauczyłam. I jest to dla mnie, i ciągle jest, chociaż są już właściwie tacy trochę samodzielni, jakby opuścili dom rodzinny, ale ciągle są w sercu i ciągle blisko i najważniejsi. Także no jest to dalej piękne, bo otworzyło jakby nowe przestrzenie, nowe możliwości.
No, nie będę oryginalna, powiem to co siostry. Dziecko to dar od Boga. Ja byłam bardzo młodą mamą, miałam 21 lat, jak urodziłam Piotrka. Miesiąc po ślubie ja już byłam, chciałam mieć dziecko, zaraz. Dzieci są naszym przedłużeniem. Dzieci się kocha bardzo, ale mówię braterstwu, jak się kocha wnuki? 3 razy tak, jak dzieci. I to jest coś, no to jest 3 to za mało. Jest to coś pięknego. Jest to no, owoc miłości i no, trudno rozważać to, tak jak siostra powiedziała, że ktoś się nami kiedyś będzie opiekować. Choć ja 6 lat opiekowałam się mamusią, teraz tatusiem i to naprawdę dożyje się takiego czasu, kiedy będzie nam potrzebna też opieka ze strony naszych dzieci. Także to też jest po prostu takie życie. I dobrze, że możemy się zająć naszymi rodzicami, a nie muszą rodzicami zajmować się ludzie zupełnie obcy. Dziękuję.
Dziękuję. Tak, siostra Marta jeszcze chciała. Bracie Janusz, coś chciałbyś dodać do tego?
To może proszę. Ja tak...
Dobrze, to może się
powiem, że też jakby w ogóle o rodzinie. Przez to, że moja babcia miała 3 rodzeństwa. Nasza rodzina jest bardzo duża. I ja to sobie zawsze ceniłam. I zawsze, mimo że na przykład Paweł, Łukasz i Tomek Kupscy byli od nas starsi, byliśmy... ja do nich jeździłam i naprawdę dobrze się z nimi czułam. Najpierw się nami zajmowali, później jak podrośliśmy, to byli trochę... byli bardziej jak kumple, a teraz to już w ogóle... I fajnie jest mieć dużą rodzinę. Dlatego Maciek tak czasami na mnie krzywo patrzy, jak mówi, że chciałabym mieć jeszcze jakieś dzieci. Bo gdzie tu w takich warunkach? Ale to jest naprawdę wielka radość mieć wokół siebie tyle ludzi, tyle takich bliskich ludzi, do których wiesz, że w każdej chwili możesz zapukać, w każdej chwili pojechać. I nie tylko rodzeństwo, ale właśnie przez to, że tyle nas w naszej rodzinie jest, to gdziekolwiek się nie pojedzie, to ktoś się znajdzie. A tu później się tak pożenią, tak właściwie, gdzie człowiek nie idzie po Polsce, to ma takich bardzo bliskich przyjaciół, właściwie rodzinę, taką z krwi. I to jest ważne i to też mną tak kierowało, jak właśnie chciałam mieć szybko dzieci, bo patrzę, tutaj Iwaniaczki już tak rosną szybko. Tutaj ten Paweł już ma 2 dzieci, teraz 3 w drodze. Tomek już ma 2 dzieci. Ja mówię, nie możemy z tego rytmu wypaść. Musimy się trzymać, bo żeby nasze dzieci później miały tutaj jakieś zahaczenie w naszej społeczności, żeby one miały też do kogo jeździć, z kim się bawić i żeby się dobrze czuły.
Dziękuję Ci pięknie. Myślę, dziękuję też za uchylenie wątka tajemnicy. Myślę, profesor, że wasze przekonanie, że... Nie, przepraszam, nie bardzo się cieszę, miałeś tyle szczerości. To piękne. Myślę, że dzięki tej deklaracji profesor, społeczność badaczy nie zaniknie. Bracie Janusz, chciałbyś jeszcze coś dołożyć do tego, do tej wypowiedzi? Czym dla Ciebie, dla Was były dzieci? Dla Ciebie tak naprawdę.
Dla mnie to dom... Wychowałem się w dużej rodzinie, bo nas było sześcioro jako żywych, ale niektórzy jeszcze nie. Było nas wszystkich 11 osób, także była bardzo duża rodzina. No i jestem też zadowolony, że mogę gdzieś jechać, porozmawiać. Bardzo są przychylni, gdy jedziemy do nich. Także ja myślę, że tym dom, w którym mimo to, że wychowałem się w katolickiej rodzinie, ale wartości chrześcijańskie też pewne zachowali. Także ja myślę, że jako mój dom rodzinny, no nie mogę powiedzieć, chociaż bałwochwalcze co, bo bardzo te obrazy dla nich są najważniejsze. Także myślę, że no, a jako nasza rodzina, ja myślę, że też cieszę się, że mamy dzieci, że od czasu do czasu też nas odwiedzą, a my też ich odwiedzimy, no i tak się wspólnie z gromadami. No nie tylko naszą rodziną, no, ale w gromadzeniu, czy w rodzinie w ogóle, tak od żony też się spotykamy, także no nieraz tato się nieraz gorszy teścio, że jak zejdziemy się, to nieraz nie rozmawiamy o rzeczach duchowych, tylko rozmawiamy nieraz na tematy no, życiowe takie. No to on się na nas nieraz obraża i gorszy się.
Bracie Janusz, poruszyłeś ciekawy temat. Za chwileczkę do tego wrócimy. Proszę, bracie Marku.
Jeszcze tylko na to pytanie.
Tak, tak.
Powiem, że tak, zastanawiałem się nad tym pytaniem, no bo no to jednak pytanie dla nas wierzących jest tak istotne. Przecież tak, wzór, model, lepiej jest być w bezrzędnym stanie. Tak powiedział apostoł. I w młodości zastanawiałem się, który model należy spełnić, ale skoro Adamowi było powiedziane, czyń sobie ziemię poddaną, rozmradzajcie się, rozmnażajcie się. Było dane, żona mu została podarowana. To Pan Bóg musiał, tak doszedłem do wniosku, Pan Bóg musiał przewidzieć plan, że jednak na tej ziemi jego idea, jego myśl dobrego przesłania, dobra musi zostać zachowana. I jak to można zrobić? Poprzez przekazywanie komuś najbliższemu. Tym kimś najbliższym, który ma szansę z tym coś zrobić, jeszcze rozwinąć i podnieść na wyższy poziom, to są nasze dzieci. I tak, dzieci są spełnieniem, tak jak było powiedziane. Są spełnieniem, ale które potrafią zrobić nasze dzieci, jak tutaj widzę w naszej społeczności, to co było w wykładach powiedziane. Już są każde pokolenie, które ostatnio obserwujemy, jest chyba poziom wyżej. Jest większa odpowiedzialność, bo startują z wyższego poziomu, ale przekazują to, co Pan Bóg nakazał przekazać. Dziękuję. Zatem dzieci są naszym spełnieniem i narzędziem w ręku Pana Boga. A poza tym z punktu widzenia rodziców inne spojrzenie jest, z punktu widzenia dziecka jest inne spojrzenie. I tak mi się wydaje, że Pan Bóg też takiego czegoś oczekuje, że mając te doświadczenia, kiedyś w przyszłości one będą mogły być wykorzystane. Dziękuję.
Dziękuję Ci, bracie Marku. No, myślę, że zgodzimy się bratestwo z tym, że bratestwo tutaj wypowiadające się wręcz z zachwytem, emfazą mówią o dzieciach jako czymś, co jest naturalne dla człowieka i darem od Boga są. No, ale chciałbym dotknąć troszeczkę też innego tematu. Każdy z Was jest dzieckiem swoich rodziców. Jak wasi rodzice, jaki wpływ mieli na wasze małżeństwa? Jak wasze wychowanie, wasze doświadczenia z domów wyciągnięte kształtowały wasze małżeństwa? Czy się ścieraliście? Czy jakie mieliście metody, żeby pokonać jakieś ścierania, jeżeli takowe były? Bracie Janusz, ponieważ ty powiedziałeś, że pochodzisz z innej rodziny, to bym prosił, żebyś pierwszy zaczął. Daj nam konkretną jakąś gotową instrukcję też.
Trudno to dać komuś instrukcję. No ja myślę, że to każdy musi sam wypracować. Każdy musi wiedzieć, jak postępować. Nie ma instrukcji, że tak masz czynić. Ja myślę, że największą instrukcją jest kochanie jednej osoby drugiej. Jeśli kocha się, to przykrości się tej drugiej osobie się nie stara się jakoś na wszelki sposób jakoś zrozumieć to drugą osobę i być nieuciążliwym dla drugiej osoby. Bo nie wiem, różnie bywa w małżeństwie, raz jest lepiej, raz gorzej. Bo to jest, ja myślę, że wszędzie, także nieraz coś żona powie, albo mąż powie, żonie coś nie, mogą się nawet i coś tam podogadywać, bo nieraz się może i zapogniewają, ale to tak, ten gniew nie musi być, długo trzeba rozmawiać. Między sobą trzeba rozmawiać, bo jeśli nie będziemy rozmawiać, to w sercach naszych gorzkość, i w umysłach coraz więcej szatan stara się wejść w te rodziny, żeby rozrywać. Ja myślę, że nie tylko, ale i modlitwa też dużo pomaga, tak jak są jakieś doświadczenia, to trzeba się w modlitwie zwrócić do Boga, a Bóg pokieruje tak, że ja myślę, że każdy już doświadczył tym, że jakoś wychodzi się na proste.
Na proste. No, dziękuję bardzo, siostro Krysiu.
Myślę, że rodzicom mamy bardzo, bardzo dużo do zawdzięczenia.
A czy ty tak nie mówisz teraz, bo to twój tato siedzi?
Nie dlatego. Nie dlatego.
Brat podnosi rękę, chciałbym.
Tak, nie dlatego. Rodzice nam przekazali miłość do Boga właśnie. To oni nam zasady wiary wszczepili. Ja chodziłam do szkoły, kiedy była religia, byłam prześladowana. Mamusia za mną chodziła i się wstawiała za mną. Potrafiła się kłócić z kierownikiem szkoły i z księdzem, żeby mi dali spokój. Także myślę, że okazali nam wiele, wiele miłości. Zależności między moimi rodzicami a mną są zupełnie inne stosunki niż między mną a moimi dziećmi. Bo już jesteśmy o innym pokoleniem, mamy trochę inną mentalność, inne zrozumienie. Na pewno, ale myślę, że od rodziców dostaliśmy wszyscy, nie tylko ja, ale moje siostry, dostaliśmy bardzo dużo, dużo lekcji. Pyta brat, czy mamy przepis, jak żyć. Mamy w Biblii przepis, nie jeden. Jak ją będziemy czytać, jak ona nie będzie tylko leżała na stoliku nocnym, to znajdziemy wzory. Mamy 6 tom, gdzie są zobowiązania rodzicielskie, prawda, i tak dalej. Jakbyśmy więcej czytali naszej, podkreślam, literatury, to naprawdę nie byłoby wielu, wielu problemów. I to, co mój mąż powiedział, rozmowa w rodzinie, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Ja z moimi dziećmi całe noce dyskutowałam. Nie mogłam powiedzieć, moi rodzice mnie mówili, nie wolno i koniec. I nie wolno. I ja przyjęłam, że nie wolno. Moje dzieci już nie przyjęły, że nie wolno. A dlaczego? I wtedy ta dyskusja była bardzo, bardzo długa. Nieraz kilkudniowa. Nieraz ja nie miałam racji. Ja umiałam się, nie zawsze, ale nieraz się umiałam przyznać, że nie mam racji. A nieraz dzieci mówiły, tak, wytłumaczyłaś, teraz wiem, dlaczego nie wolno. I myślę, że mamy przepisy, tylko żebyśmy do tych przepisów zaglądali, bo jak nie zaglądamy, to ich nie widzimy i nie znamy.
Tak, dziękuję. Bracie Marku.
Czy rodzice mieli wpływ?
Na ciebie, na wasze
bezpośrednio marzenie. Chyba nie. Natomiast pośrednio, poprzez wychowanie, poprzez własny wzór, poprzez sposób życia i poprzez to, że pierwszy raz, jak powiedzieliśmy, przedstawiłem Elę, w jakiś sposób akceptowali, to znaczy może nie powiedzieli nic, tylko że czy tak, czy nie, po prostu przyjęli. To było to, że można było z ich strony zobaczyć pełne zaufanie, że ten wybór jest dobry.
Wnosimy ogromnie dużo. Ja im jestem starsza, tym więcej tych rzeczy widzę. Wynosimy różne drobne rzeczy. No, na przykład nie jestem do dzisiaj w stanie zaakceptować, że mój mąż uwielbia jajecznicę jedzoną z patelni. Obyczaj prozaiczny, wyniesiony z domu, który też mógłby być powodem może nawet awantury, ale po prostu no, trzeba takie sobie uświadomić, że ja też mam takie przyzwyczajenia wyniesione z domu, których on może nie akceptuje. Tylko trzeba się nauczyć kompromisu i z tym po prostu żyć. A myślę, że tyle dobra wyniosłam ja ze swojego domu. Marek ze swojego, z teściów znałam krótko, ale to byli wspaniali ludzie i myślę, że to jest ważniejsze i to trzeba pielęgnować jakieś rzeczy. To, czego chyba nie mają młodzi ludzie, cierpliwości i takiej umiejętności popatrzenia z drugiej strony, że ten człowiek też wychował się właśnie w jakichś relacjach, w jakichś przyzwyczajeniach i trzeba umieć to zobaczyć i po prostu albo akceptować, albo no, próbować się dogadywać, ale dogadywać się, to co tutaj braterstwo mówi.
Ja tylko sprostowanie chciałem. Jedzenie drewnianą łyżką jajecznicy z patelni się nie nauczyłem w domu rodzinnym, tylko u mojego dziadka.
Wójt po kolei.
Ktoś się odzywa, że też lubi z patelni. Mówię szczerze, najlepsza jest taka jajecznica. Dajcie Maćku.
No nie wiem, mi się wydaje, że rodzice przekazują jakieś cechy, jakieś modele rodziny przez to, jak sami się zachowują. W sumie nie trzeba mówić o tym, bo dziecko najlepiej nie słyszy, ale obserwuje rodziców i na podstawie tego później też kieruje się tymi zasadami w życiu. Bo przecież rodzice, którzy są na przykład głuchoniemi, też wychowują dzieci i tutaj bardzo dobrze i no tutaj mówienie o tym, że są jakieś wzory przekazywane przez rodziców, to no niekoniecznie słowem, ale przez to, jak się sami zachowują w życiu i to, co pokazują, to ukierunkowuje też dzieci i myślę, że tutaj nie ma jakiegoś wzoru matematycznego czy życiowego, który by pokazywał, jak chodzić tą drogą w życiu, w małżeństwie, w rodzinie, żeby to było ku dobremu. Po prostu staramy się. Tyle.
Może tak trochę z żartem powiem, że moi rodzice mieli bardzo duży wpływ na nasze małżeństwo, bo najpierw mój mąż czekał do moich 18 urodzin, żeby się oświadczyć, bo bał, że się nie zgodzą. A potem rok przesunęliśmy wesele, bo mówili, że może jeszcze lepiej poczekać, bo jesteśmy tacy młodzi. Ale tak naprawdę dużo jest takich rzeczy, które się wynosi z domu. I później w małżeństwie, jak się te dwa fronty zetkną ze sobą, to czasami są takie starcia. Bo chociażby u nas taki zwyczaj, że zawsze rodzice przyjeżdżali z pracy, no to się siadało w jednym pokoju, gadało, opowiadało się coś przez cały dzień, aż do znudzenia. Już rodzice nie mogli słuchać, jak my z siostrą opowiadałyśmy każdą minutę w szkole. A u Maćka coś takiego, jak Maciek przyszedł, to dla niego to było dziwne. Mówi, że Marta, proszę, zostań tu w pokoju, bo tu jest teraz twój dom. I są różne takie sytuacje i faktycznie pewne zachowania wynosi się z domu i właśnie niekoniecznie się tam o pewnych rzeczach mówi. Czy to są jakieś przyzwyczajenia właśnie, jak taka jajecznica, czy ważne wartości, to one później w takim małżeństwie stykają się te dwa fronty i trzeba umieć się dogadać. No my jesteśmy akurat na początku tego dogadywania się. Często jest gorąco, ale staramy się to wszystko studzić i jakoś wypracowywać sobie swój własny model. Brać to, co najlepsze z jednego i brać to, co najlepsze z drugiego i to łączyć. Mamy nadzieję, że wyjdzie coś jeszcze lepszego.
Dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Proszę Bratestwa, poruszyliśmy wątek rodziny. Rodziny w tej takim węższym słowa znaczeniu. Międzypokoleniowej, dzieci, rodzice, dziadkowie. Brat Gowda chciał coś powiedzieć chyba wcześniej w tym temacie. Nie. To dobrze. Tak. Ale nie za długo, bracie Gowda.
Ja jedno słowo tylko chcę powiedzieć, że moje dzieci, jak tylko zaczęły chodzić na nogi, to już na zebranie wpływamy. I to jest podstawa. Dziękuję.
Dziękujemy. Piękna uwaga. Bardzo dobra. To zresztą tutaj bratestwo też o tym wspominali, może innymi słowami, ale też o tym było mówione. Kochani, ale często odnosiliście się w swoich wypowiedziach też do zboru, do społeczności jako takiej. Powiedzcie, jak wasze małżeństwa, wasze domy rodzinne kształtowały się w relacji ze zborem i odwrotnie? Kto zacznie pierwszy? Siostra Krysia. Widać, kto rządzi.
Tak. Ja przyjechałam do zboru chorzowskiego, do siebie do domu, ponieważ mój mąż mieszkał u brata dudniczka, Józefa, a tam było nabożeństwo. Także ja miałam zbór w moim domu. Brat dudniczek, jak się zorientował, że ja jestem za jakiś czas w ciąży, to wtedy pojechał do swojej córki, zabrała go córka do Świerklańca. I zostaliśmy w domu i u nas przez 4 lata były jeszcze nabożeństwa, aż później zostało przeniesione. Przyjechałam w sobotę z moim synem 10-dniowym ze szpitala, a w niedzielę było 40 kilka osób w pokoju na nabożeństwie. Nie było podziału, a po południu więcej niż połowa zboru przyszła na uroczystość z okazji narodzin syna. Byliśmy wielką rodziną. U braterstwa Czerniaków były środowiska. W środę było zawsze można przyjść i były niezapowiedziane. Nie trzeba było się zapowiadać, szło się w gości. Nie było tygodnia. Chodziliśmy od jednych do drugich, gościliśmy się. Nie było przepychu, ale była serdeczna więź, miłość. Dzieci nasze, tak jak już mówiłam, szły z nami. I zbór to jest tak wielka rzecz, tak cenną rzeczą, że jeśli ktoś sobie zapomina o zborze, mówi tylko, moja rodzina najważniejsza, dzisiaj nie pójdę, bo muszę iść, no nie wiem, zrobić zakupy, na następny zbór nie, w nabożeństwo nie pójdę, bo coś tam, przyzwyczai się do tego, albo się później wstydzi iść na zgromadzenie. Zbór jest rzeczą bardzo ważną, cenną, tam się rozmawia o Bogu i jeśli bracia w zborze, może ja, mnie siostrze nie pasuje aż w ten sposób powiedzieć, ale powiem, przychodzą jak do kościoła, nominalnie, niedziela, na 10:00 idziemy na nabożeństwo, o 12:00 wychodzimy, koniec, to wtedy zamiera życie. Ale jeśli później gdzieś tam się spotykają, rozmawiają ze sobą na kawę, przy okazji tej kawy, pytanie jedno rozbiorą. Ja wcale nie mówię, bo mój tatuś to by chciał, żebyśmy całe 9 godzin, jak spotkamy, to 9 godzin rozmawiali o Biblii. Ja tak nie potrafię. On tak. Ale to jest wartość. I często właśnie siostra Maryla Romanow zaprasza do siebie większą ilość osób i tak dalej. Także myślę, że zbór jest bardzo, bardzo ważną rzeczą, ale jeśli żyje dłużej niż 2 godziny nabożeństwa. Dziękuję.
No, dziękuję. Znaczy Janusz, ja już może, jeśli chciałbyś to krótko, bo zaczynam spoglądać na zagadek. No,
ja, tak jak tu żona powiedziała, że dla mnie dbór jest pierwszy. Mimo to, że nieraz żona się też troszkę nieraz buntowała, że ja uważam, że dbór jest ważniejszy niż dom. A ja mówiłem że zawsze, że dbór jest ważniejszy niż dom. I cieszyło mnie to, że nie tak braterstwo przyjęliście.
Dziękuję Ci bardzo. Odważne to stwierdzenie, ale dziękuję za nie. Proszę, siostro, kto z Was pierwszy podział władzy? Brat Marek.
W moim przypadku możemy powiedzieć o 2 zborach. Zbór krakowski, w którym się wychowywałem od urodzenia, i zbór, w którym jestem teraz, który był zborem żony, a teraz jest naszym wspólnym zbór w Kędzierzynie Koźle. Różne zbory. Krakowski, liczebnie największy, a w Kędzierzynie maleńki, kilkunastoosobowy. Od dzieciństwa byliśmy tak nauczeni, że zbór to równoległy dom. Pamiętam, rodzice nas już przyprowadzali tak, że no, ja przynajmniej pamiętam, siedzieliśmy jako ci, którzy nawet rysować czy pisać nie umieli. Z wykładów oczywiście i z tego, co mówione było, to nic nie wiedzieliśmy, ale mieliśmy za zadanie siedzieć na ławce. Jeszcze wtedy w zborze w Krakowskich były ławki takie długie. I żebyśmy całkiem nie zakłócali spokoju przez to ruszanie się, a były takie osoby, które były bardziej ruchliwe, to tam między nogami braci tam gdzieś manewrowały, to zazwyczaj rodzice siedzieli z tyłu, ale rodzice mieli świadomość, czy to moi, czy inni, że społeczność wyrabia się od najmniejszego. To musi być dom, równoległy dom. I potem poprzez pobyty na szkółkach, pobyty na nabożeństwach, dla nas stało się to tym, czego potrzebowaliśmy. Bo i szkółki, które tam były, czasami przychodziliśmy kiepsko przygotowani, a brat już nie żyjący Piotruś Dąbek na przykład zadał pytanie, a potem odpowiadał za nas, bo myśmy słabo byli przygotowani. I tak, jak jego sobie wspominam, i wielu, wielu braci, to tak pamiętam, tak jak apostoła świętego Jana sobie wyobrażam, że on też tak chodził i mówił: moi kochani, moi mili. I inni bracia. I to wpłynęło na nas, na dzieci. I nawet takie rzeczy, że czekaliśmy na przerwę, kiedy będzie można grać w Zośkę. No. Albo kiedy można po złomowisku brata Stefana Ciechanowskiego tam przy warsztacie pochodzić i coś poszperać. W przerwie też. To był koloryt. A potem dojrzewaliśmy do tego. Powiem, do jednego tylko nie dojrzałem i do dzisiaj nie. Chociaż muszę powiedzieć, że trochę może w innej atmosferze przebiegają. Do nabożeństw zebrań właściwie gospodarzy. To były te, których najbardziej nie lubiałem. Szczególnie jeżeli były kontrowersyjne rzeczy. Natomiast zbór kędzierzyński to maleńki zbór domowy, i który, bez którego nie wyobrażam sobie, żeby w tej chwili można żyć.
Dziękuję bracie Marko, a ta Zośka, to jaka to gra?
Po zakończeniu.
Siostra,
proszę. Ja też byłam wychowana blisko zboru, bo u nas przez bardzo wiele lat, ponad 20 w naszym mieszkaniu były nabożeństwa, bardzo duże, wtedy był zbór taki prawie 30 osób. Potem braterstwo wyjeżdżali trochę do Francji, na Śląsk, tam różne losy były. Jest nas niewiele, ale zawsze ten zbór jest i też tak bardzo konsekwentnie staraliśmy się, żeby dzieci uczestniczyły we wszystkich zebraniach. Mieszkamy 30 kilometrów od zboru, więc musimy jeździć. I nigdy nie było takiej sytuacji, że z jakiegoś tam powodu nie byliśmy. Czasami trzeba było pchać auto, czasami biec na pociąg, ale no zawsze tak konsekwentnie co myślę jest ogromnie ważne. Znaczy boli mnie ostatnio takie usłyszane zdanie, ktoś powiedział, że a moje dzieci nie chodzą, nie są przy Panu z powodu zboru. To uważam, że jest bardzo krzywdząca opinia i te osoby się powinny najpierw sobie przyjrzeć swojej postawie wobec zboru, co one dla zboru zrobiły, co wniosły, a dopiero potem takie wyroki wręcz wydawać, bo mi się wydaje, że nawet jeśli zbór ma kłopot, jeśli są trudności, to zawsze jest to blisko Pana Boga i zawsze tam trzeba dążyć, żeby dzieci garnęły do tej społeczności.
Dziękuję. Pacie Maćku.
No ja akurat wychowałem się w zborze w Kozach Dolnych. Teraz uczęszczam do zboru w Niepołomicach ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. I podobnie jak brat Marek tutaj mówił, te losy dzieciaka, który wychowywał się w społeczności, podobnie u mnie przebiegały, czyli na początku rysowanie przy rodzicach na zebraniu, w ogóle nie rozumiejąc, co z zamównicy jest mówione, co się dzieje. Późniejszy okres życia, no to szkółki. Później po moim poświęceniu byłem diakonem w zborze. No i w zasadzie teraz, po zmianie miejsca zamieszkania w zborze w Niepołomicach, mam porównanie powiedzmy dwóch zborów i tu jest taki mniejszy zbór i tutaj mogę powiedzieć, że jest taka atmosfera bardziej rodzinna. Do tego zboru bardzo chętnie chodzimy, chociaż ze względu na dzieciaki no jest to powiedzmy problem, ale właśnie chcemy tak jak my zaszczepić w nich to ten kierunek dorastania w społeczności, zaczynając powiedzmy od kartki, ołówka, szkółki i tak dalej. Mamy nadzieję, że nam się to uda i nie będzie to jakąś przeszkodą w zborze, w sensie, że dzieciaki, wiadomo, małe hałasują. Myślę, że tutaj zbór jest przeświadczony o tym, że tak musi być i w zasadzie cieszą się z tego, że pojawiają się młode osoby w tym zborze, bo trzeba powiedzieć, że to jest zbór, no powiedzmy starszy już, gdzie młodych osób brakuje albo brakowało, bo w tej chwili sytuacja się zmieniła. No i ja się cieszę, że jestem w tym zborze i możemy prowadzić tu nasze dzieci tą drogą.
No właśnie u mnie też było podobnie, że od maleńkiego chodziło się na zebranie i siedziałyśmy przy mamie z tyłu, bo tata grał na gitarze zawsze z przodu i cały czas tak gra. I tam sobie rysowałyśmy i mimo, że tam co chwilę zerkałyśmy na zegarek, a czasami moja siostra pokazywała tacie, że czas już minął i pasuje skończyć i wyjść na przerwę, to jakoś nie uwierało nas to, że trzeba chodzić do zboru. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno tam na początku. Później był taki okres, że przynajmniej w moim życiu, że jak zaczęłam jeździć bardziej właściwie odkąd pojechałam na pierwszy chór. Ja byłam wtedy bardzo młoda, tak mnie w sumie wzięli. Chór był od chyba 16 czy 17 lat, ja miałam 14 lat. Od tamtego czasu, bo jakoś tak nie czułam się dobrze w zborze, bo jakby szukałam dopiero czegoś, co mi będzie, jakby sama chciałam sobie znaleźć tą drogę, nie jakby wejść tylko na gotowe. Jakby poprzez to, że były te chóry, były różne młodzieżowe, tam człowiek jeździł, zaczął się mieć własne zdanie, wypowiadać się i później przyjeżdżałam do zboru i trochę się czułam tak nieśmiało, bo sobie myślę, nigdy się nie odzywałam. Pewnie będzie tak jakoś głupio. Ale zaczęłam się odzywać i później od tego momentu, jak chyba pierwszy raz się odezwałam, poczułam taką więź pomiędzy mną a braterstwem w zborze i czułam, że mimo tego, że czasami mówię proste rzeczy i czasami może tak oczywiste, że mogłabym to przemilczeć, to czułam się naprawdę dobrze, że tutaj mnie ktoś słucha, że zawsze mogę powiedzieć swoje zdanie. I teraz tak jest. I faktycznie jak nie przyjedziemy z Maćkiem na nabożeństwo, to tego brakuje. Zawsze się później dopytuję rodziców, co było, kto co mówił, jak przebiegało, bo to bardzo brakuje takiej społeczności. No i właśnie naszym takim marzeniem jest, żeby tak jak tutaj za bratem, te dzieci później za nami szły na nabożeństwo. Nie dlatego, że je zmuszamy. Dlatego od teraz, mimo że są takie małe i jeszcze totalnie nie wiedzą, co się dzieje, to je zabieramy i trochę tam hałasują, ale chcemy, żeby przyzwyczajały się też do miejsca, do tego, że tutaj się przyjeżdża co niedzielę i tutaj są też bliscy im ludzie.
Dziękuję. Siostra Marta wspomniała w swojej wypowiedzi, odniosę się też do czasu, no ja spoglądam na zegarek i też muszę o tym też myśleć. W związku z tym pominę 12 innych pytań, jakie mam dla was, jeśli można. Chciałbym postawić wam ostatnie pytanie, które jest taką trochę moją refleksją, nawiązuje do moich przemyśleń. Kochani, no mnie już w tym roku stuknęła 50. I wiecie, co zauważam? No starzeję się, tak. Ale to miałbym pytanie też tak naprawdę do wszystkich z braterstwa. Chociaż odpowiedzi będę prosił tutaj, żebyście wy udzielili. Czy nie jest tak w waszym życiu, że im jesteście starsi, to tym częściej klękacie na kolana, modląc się o wasze domy, albo o wasze dzieci i o wasze wnuki, czy o waszych rodziców na przykład. Czy to nie jest tak? Czy jest to zbieżne? Zacznę od najstarszych.
No ja myślę, że to jest, mimo to, że człowiek jest już starszym, już tak jak no, podeszłym, pamięć zaczyna uciekać. No. I nieraz człowiek się tego, no, coś brakuje. Ja myślę, że modlitwa, która za naszym domem, za naszymi dziećmi, za rodzicami jest wskazana i ja myślę, często wspominam modlitwie i często się modlę, żeby jakimkolwiek sposobem mogli wytrwać do końca. I także ja myślę, że mimo to, że człowiek się starzeje, ale modlitwa zawsze jest na miejscu. Także.
Ale czy zauważasz, że częściej to masz taką refleksję, czy jednak częściej, jest ona taka, jak była?
Częściej, dlatego częściej, że człowiek już nie pracuje, już mniej obowiązków
masz
ma.
Masz więcej czasu.
Tak, więcej czasu i dlatego może. Bo jak się pracowało, to mniej się na tej modlitwie się spędzało, bo to człowiek był zmęczony. Nieraz zapominało się, żeby podziękować nieraz za dzień spędzony. Także ja myślę, że czym starszym człowiek, tym bliżej myśli o życiu duchowym. Że jak spędzi, czy jestem no, blisko Pana, czy oddalam się od Pana.
Dziękuję. Siostro Krysiu?
No ja może znowuż o moim tacie wpierw. Przez teraz miesiąc czasu byliśmy u mojej siostry w Białogardzie i on był z nami. Mieszkaliśmy, bo Mieszka ma swoje mieszkanie, więc ja nie wiem, co jest w nocy. Opowiada tylko. Ale często się budzi. No człowiek nadsłuchuje, co się dzieje. Obudzi się i modli się. Mnie się to jeszcze nie zdarza, żebym w nocy obudziła się i modliła. Mój tato modli się bardzo, bardzo często, wymieniając imienia i nazwiska nie tylko nas, ale braci, których zna, których gdzieś tam on sobie rano przyjdzie do niego. Jak się nazywa tamten brat, bo sobie zapomniałem, a się dzisiaj w nocy za niego modliłem. Więc na pewno tak to jest, że z wiekiem więcej się modlimy. Modlimy się wpierw o nas dwoje i o rodziców, o siostry, a później jak dzieci rosną, rodzina się rozrasta, to no każdy, miłujemy swoją rodzinę, miłujemy braci swoich i dlatego za nich się modlimy. Chcemy, żeby Pan Bóg nie tylko nam błogosławił, ale im też. I na pewno z wiekiem, jak przy tego bagażu życiowego nam mamy coraz więcej, przybywa, to i powodów do modlitwy widzimy coraz więcej.
Tak, chyba tak. Z powody różne, tak choćby patrząc po nas. O ironio, w wieku, w okresie życia, w którym moglibyśmy najwięcej dać społeczności czasami, ze względu na nasze życie zawodowe dajemy najmniej i chyba rzadko się modlimy. Tak jak było dzisiaj powiedziane na wykładzie, jak sobie popatrzyłem, jakbym zrobił, tak a propos, przeżyłbym podobnie życie, tylko bym się więcej modlił. I teraz to doceniam. Do tego dochodzi oczywiście to doświadczenie mądrości życiowej, które Salomon dostał, my wraz z wiekiem nabywamy. Dochodzi zauważenie u braci innych cierpienia, że są starsi. Kiedy jesteśmy młodzi w sile wieku, nie dotyka nas to. Nie dociera do nas, przynajmniej do mnie w takim stopniu nie docierało. A teraz, tak, coraz więcej to widzę. I w związku z tym także, że chyba bardziej uświadamiać sobie można teraz, że ile rzeczy nas minęło złych, ile razy nas Pan Bóg ochronił. I to też powoduje, że częściej się modlę.
Dziękuję, siostro Alu.
Czy modlitwę też pojmuję jako westchnienie, westchnienie radości, wdzięczności, takie czasami bardzo zwyczajne i tak myślę, że właśnie z wiekiem coraz więcej zauważa się takich drobnych rzeczy, z których się trzeba cieszyć i na pewno głębiej rozumie się smutki, różne doznania innych. Bardzo wiele nauczyła mnie śmierć taty, jego takie bardzo spokojne odchodzenie z głęboką wiarą. Myślę, że to bardzo też pogłębiło i moją wiarę i takie poczucie takiej szczególnej więzi z Panem Bogiem, że z takim spokojem możemy i odchodzić, ci, którzy odchodzą i ci, którzy są z boku, przeżywać te chwile. Także myślę, że dojrzałość daje właśnie takie poczucie.
Dziękuję. Dacie Maćku, młody jesteś. Ile to masz lat?
27? 7. Więc tak, no jeżeli faktycznie da się zauważyć to, że jak człowiek dorasta, więcej problemów pojawia się w życiu, więcej też rzeczy się dzieje w tym życiu.
W momencie, kiedy pojawiły ci się dzieci, wam się dzieci, czy ilość, jakość, rodzaj modlitw u was zwiększyło się, czy nie?
Ja myślę, że tak. To znaczy nie mogę powiedzieć, że nie, ale tak. Jakość i ilość. W sensie takim, że no, modlimy się o to, aby nasze dzieci wychowały się tutaj. Wiadomo, o zdrowie. Teraz też sytuacja rodzinna, jaką mamy, no, też sprawiła to, że częściej się modlimy. No, ja to zauważam. W sensie takim, że kładziemy się już do łóżka i po prostu modlimy się do Pana Boga i praktycznie w dzień też staramy się, może nie wspólnie, bo kiedy ja jestem w pracy, a żona zajmuje się dziećmi, to te kontakty i powiedzmy rozważanie w tym sensie modlitwy no jest trudne. Ale jak najbardziej myślę, że więcej się modlimy. Boimy się po prostu o nasze dzieci, o nasze inwestycje, w sensie dzieci. I no, borykamy się z różnymi problemami, które no, jak na złość narastają. I po prostu modlitwa jest takim ukojeniem, tym bardziej, że przynajmniej w moim życiu i jak obserwuję społeczność, jest dużo, dużo faktów, które świadczą o tym, że Pan Bóg wysłuchuje modlitw. I ja to widzę, ja się cieszę, ja się modlę.
Siostro Marto.
No, ja jakoś chyba... Może nie, że
część. Stałaś się matką, albo wiedziałaś, że będziesz matką. Czy to faktycznie rodzaj twoich modlitw się
rodzaj
zmienił?
Się zmienił. Nie wiem, czy częstość, bo to trudno określić, bo taką modlitwę faktycznie klękając, to może jest za mało. Ale często myślami sobie wracałam i nawet w takich różnych momentach tylko prosiłam, żeby było dobrze. Ale faktycznie jak zaszłam w ciążę, to ta jakość się zmieniła. Człowiek jakoś tak w ogóle bardziej zaczyna myśleć, bo już nie myśli tylko o sobie. W ogóle chyba bardziej dojrzale zaczęłam się modlić, odkąd moja mama troszeczkę zaczęła chorować. I myślę, że to mi już zostało. A teraz jak są dzieci, to oczywiście strasznie się boimy, żeby były zdrowe, żeby im się nic złego w życiu nie przytrafiło i się o to modlimy. Ale też ja teraz dostrzegam chyba bardziej innych. O mnie w zborze się modlono, jak byłam w ciąży, bo momentami była ta ciąża zagrożona. I ja teraz pamiętam o tych wszystkich kobietach, które są w ciąży, które mają te dzieci w sobie, zbliżają się im porody i czy tych rodziców, którzy mają małe dzieci. Bo wiem, co przeżywają. Wiem, jak się boją. I tak jakby no, z tą swoją modlitwą chciałabym im dodać trochę otuchy.
Dziękuję. Kochani, ja wam podziękuję, aczkolwiek chciałbym, żebyście jeszcze zostali. Drodzy bratestwo, słyszeliście te wypowiedzi. Może nie dotknąłem sedna sprawy, gdybym chciał zapytać braterstwo, jaka jest reguła na szczęśliwy dom? Szczęśliwy dom. Mógłbym zapytać inaczej, jaka jest reguła na szczęśliwe małżeństwo? Szczęśliwą rodzinę. Dom, rodzina, małżeństwo to synonimy, które mówią o jednym. O tym, że w czterech ścianach powinna panować miłość. Miłość, którą Bóg nas obdarował. Gdy myślę sam o sobie, ale i o tych waszych wypowiedziach, piękne słowo użyła siostra Marta. Zrozumiałam w momencie, kiedy poczęłam, że nie jestem sama, że modlę się o kogoś jeszcze. To tak myślę, że ten ktoś, kogo trzymamy za rączkę, kogo prowadzimy, kogo niesiemy na rękach, to ten ktoś jest tym kimś, kto już rozpoczyna nasz zbór, rozpoczyna nasz dom. Bratestwo, zauważyliście? Postawiliśmy tutaj z przodu, maleństwa były, młode małżeństwo, ich rodziców, braterstwo w średnim wieku, dojrzałych i dziadków. Zawiązało się między pokoleniami. Tak naprawdę, gdybyśmy postawili pytanie, kiedy ten dom powstaje i jaki ten dom powstaje, no bo mówimy, że Pan Bóg buduje dom, to tak naprawdę trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że dom zaczynamy budować kiedy? Od fundamentów, ale te fundamenty to są nasi dziadkowie. Brat Daniel Kaleta dzisiaj o tym wspomniał. To jest to coś, co my jako badacze, jako następne pokolenia mamy już. Dzięki temu, że nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie uwierzyli. Poznali Boga. I to nasze budowanie domu to jest coś to międzypokoleniowe. Od tego poczęcia się zaczyna.
Ale wiecie co? Kończy się nie na tych, którzy odchodzą, tylko na następnych. Nie wiem, czy zauważyliście, braterstwo, że był człowiek, któremu Pan Bóg powiedział, że ja tobie zbuduję dom. Wiecie, komu tak Pan Bóg powiedział? Proszę? Tak jest. Powiedział Dawidowi. Jest to opisane w drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale. Dawid frasował się tym, że on mieszka w domu pięknym. Ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. No, Pan Bóg mu tam odpowiada, ja nie będę przytaczał całej tej historii. I Pan Bóg mówi do niego tak. Ja wziąłem ciebie z pastwiska, z pól zielonych, od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś i wytępiłem twoich nieprzyjaciół przed tobą i uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. Wyznaczę też miejsce memu ludowi Izraelowi i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał i nie będzie się już trwożył. Zwiastuję ci też, że uczynię ci dom. Zauważyliście? No, w praktyce wiemy, że tak naprawdę Pan Bóg nie wybudował domu Dawidowi, że on musiał wybudować. Ale Bogu o co chodziło? O następne pokolenia. O to, że w dziedzictwie Dawida będzie kto? Jezus Chrystus. A w tym dziedzictwie my jesteśmy. W tym dziedzictwie my jesteśmy. Przez wiarę. I gdy tak myślę o tym domu, o tym, jak go budować, to myślę o tym pięknym domu niebiańskim. Wyobrażacie sobie miasto, miasto jako dom, które ma, jeden jego bok ma długość 2220 kilometrów. Wiecie, jakie to miasto? Nowe Jeruzalem. Nowe Jeruzalem. 2200 kilometrów jeden bok. To jest odległość chyba z Paryża do Moskwy. Dobrze powiedziałem? Nie wiem dokładnie. To jest jeden bok. Miasto, tak olbrzymie miasto Bóg buduje w niebie. I do tego nieba nas zaprasza. Ale mówi tak. Próżno trudzą się ci, którzy budują beze mnie. I chciałbym podzielić się z wami takimi refleksjami. Braterstwo mówili o tym, jak budują swoje domy, jak budowali to swoje szczęście rodzinne, te związki międzypokoleniowe wykazywali, swoją modlitwę. Chciałbym braterstwu podzielić się z takimi refleksjami o tym, jakim jest prawdziwy dom. Albo czym jest prawdziwy dom. Prawdziwy dom to prawdziwe ściany tego domu nie są zrobione z drzewa, cegły lub kamienia, lecz z prawdy, z miłości i z lojalności. Prawdziwe zasłony tego domu nie są utkane z koronek, lecz z dyskrecji. Prawdziwe pożywienie w tym domu to nie mięso ani chleb, lecz rozwaga i bezinteresowność. Prawdziwy napój tego domu to nie mleko ani woda, lecz miłość, która jest zarówno pożywna, jak i orzeźwiająca. Prawdziwe światło tego domu to nie żarówki elektryczne wieczorem i słońce w dzień, lecz lojalność, miłość, uprzejmość, zawsze jaśniejące w kochających się oczach, zawsze płonące w sercach sobie wiernych. Dom to nie miejsce, gdzie wygrażamy pięścią i wytykamy sobie palcem, lecz gdzie skłaniamy kolana w szczerej modlitwie i gdzie słowa są droższe niż złoto, koją, leczą i podnoszą na duchu. Takim jest prawdziwy dom. Aczkolwiek brat Daniel Kaleta w swoim pierwszym wykładzie powiedział o jednej ważnej rzeczy, niezwykle ważnej rzeczy, i chciałbym ją zacytować z innymi słowami, jako myśl ostateczną. Ja, czyli Jezus, jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc starajmy się, kochani, aby Bóg i Jego Syn był zawsze z nami i wtedy będzie budował nasz dom. Dziękuję.